Przed tygodniem rozpoczęliśmy nasze pasyjne rozważania. Przewodniczką na drodze męki i śmierci Chrystusa jest dla nas nasza wiara. Wiara, którą staramy się pojmować jako żywą, osobistą relację do Pana Boga. Mamy świadomość, że nasze zaangażowanie, przeżywanie męki i śmierci Chrystusa to nie tylko zaangażowanie naszego rozumu, naszej woli, ale to przede wszystkim zaangażowanie serca, kiedy budzą się uczucia, emocje. Oczywiście nie chodzi o sztuczne wzbudzanie uczuć, ale zobaczenie, na ile bliski jest mi ten, którego mękę rozważam, bo to od stopnia tej bliskości zależy to, w jaki sposób jego mękę będę przeżywał. Tak porównując, kiedy media, telewizja serwują nam różnego rodzaju wydarzenia o wypadkach, cierpieniu, śmierci ludzi, często przyjmujemy to jako fakt o czymś bardzo odległym i nas niedotyczącym. Może tak się też zdarzyć z naszym przeżywaniem męki Chrystusa. Przyjmiemy to jako fakt, ale nie przeżyjemy tego w sercu. To wszystko zależy od tej naszej żywej, osobistej relacji od Pana Boga. Ostatnio przyglądaliśmy się postaci apostoła Piotra. Próbowaliśmy zobaczyć w nim, jak w lustrze, jaka może być wiara. Jego wiara to było bycie w drodze z Chrystusem. W drodze, ale jeszcze nie u celu. I uświadomiliśmy sobie również, że także nasza wiara to takie bycie w drodze razem z Jezusem, ale jeszcze nie u celu, że wszystko w tej naszej wierze może się zmienić, że ta nasza wiara może wzrastać, może ta nasza wiara także w jakiś sposób podupadać. Dzisiaj z dziedzińca arcykapłana, gdzie byliśmy świadkami zdrady Piotra, przechodzimy razem z Chrystusem do Piłata, jako tego, który jest przedstawicielem prawa rzymskiego, prawa państwowego, a nie prawa religijnego, według którego Jezus był sądzony przed majestatem arcykapłana. Posłuchajmy fragmentu z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy nastał ranek, wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli uchwałę przeciw Jezusowi, żeby go zgładzić. Związawszy go, zaprowadzili i wydali w ręce namiestnika Poncjusza Piłata. Namiestnik zadał mu pytanie: czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus odpowiedział: tak, ja nim jestem. A gdy go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiadał. Wtedy zapytał go Piłat: nie słyszysz, jak wiele zeznają przeciw tobie? On jednak nie odpowiedział mu na żadne pytanie, także namiestnik bardzo się dziwił. A był zwyczaj, że na każde święto namiestnik uwalniał jednego więźnia, którego chcieli. Trzymano zaś wtedy znacznego więźnia imieniem Barabasz. Gdy się więc zebrali, spytał ich Piłat: którego chcecie, żebym wam uwolnił? Barabasza czy Jezusa zwanego Mesjaszem? Wiedział bowiem, że przez zawiść go wydali. A gdy on odbywał przewód sądowy, żona jego przysłała mu ostrzeżenie: nie miej nic do czynienia z tym sprawiedliwym, bo dzisiaj we śnie wiele nacierpiałam się z jego powodu. Tymczasem arcykapłani i starsi namówili tłumy, żeby prosiły o Barabasza, a domagały się śmierci Jezusa. Pytał ich namiestnik: którego z tych dwóch chcecie, żebym wam uwolnił? Odpowiedzieli: Barabasza. Rzekł do nich Piłat: cóż więc mam uczynić z Jezusem, którego nazywają Mesjaszem? Zawołali wszyscy: na krzyż z nim. Namiestnik odpowiedział: cóż właściwie złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: na krzyż z nim. Piłat, widząc, że nic nie osiąga, a wzburzenie raczej się wzmaga, wziął wodę i umył ręce wobec tłumu, mówiąc: nie jestem winny krwi tego sprawiedliwego. To wasza rzecz, a cały lud zawołał: krew jego na nas i na dzieci nasze. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Piłat. Kim był ten człowiek? Przede wszystkim był przedstawicielem państwa rzymskiego, cesarstwa i jego praw. Musimy pamiętać, że to był czas rzymskiej okupacji, że Judea wtedy była jedną z prowincji rzymskich, których, jak słyszeliśmy, namiestnikiem był wtedy Poncjusz Piłat. Piłat był przedstawicielem Cezara i jego porządku, który Cezar chciał zaprowadzić w całym swoim cesarstwie. Co ciekawe, Piłat ten urząd namiestnika Judei pełnił dość długo, bo 10 lat od 26 do 36 roku, czyli jego czas pełnienia urzędu przypadał na działalność i Jana Chrzciciela, i Jezusa, no i na czas śmierci Jezusa, do której się przyczynił. Żydzi nie lubili Piłata, a mieli ku temu ważne powody. Przede wszystkim nie liczył się z ich uczuciami religijnymi. Potrafił je bezlitośnie obrażać, kiedy przyprowadził wojska do Jerozolimy. Pod osłoną nocy kazał na murach tego miasta wywiesić sztandary z wizerunkiem Cezara, którego czczono wtedy jako Boga, co Żydzi odebrali jako bałwochwalstwo i interweniowali u samego Cezara, i to dość skutecznie. Nie lubili go również Żydzi, bo tłumił w sposób bezlitosny i krwawy wszelkie przejawy nieposłuszeństwa, różnego rodzaju rozruchy. Podejrzewano go również o korupcję i niekompetencje. Jest to oczywiście taki jednostronny obraz, który możemy znaleźć u żydowskiego historyka Józefa Flawiusza i właściwie można by go nie brać pod uwagę, dlatego że choćby sam długi czas sprawowania urzędu może świadczyć o tym, że Rzym był z niego zadowolony. No i to, że znowu rzymski historyk tamtych czasów mówi tylko o Piłacie w kontekście ukrzyżowania Chrystusa. Piłat umiał stosować prawo i to zarówno ściśle, co do litery, wtedy, kiedy mu to było dobre, ale też umiejętnie umiał prawo naginać, czy do potrzeb własnych, czy do potrzeb cesarstwa, do sytuacji, która się nadarzała. Czasem z tym prawem też się nie do końca liczył, zwłaszcza wtedy, kiedy nie liczył na to, że mogą go spotkać jakieś konsekwencje. Piłat był również żołnierzem i dowódcą wojskowym. Z jednej strony sam musiał walczyć, narażać się na rany, odnosić zwycięstwa, albo liczyć się z tym, że może sam zginąć. Jako dowódca brał odpowiedzialność za ludzi, zarówno tym, którym wydawał rozkazy, jak i za tych, wobec których skierowywał swoich żołnierzy. Nosił zbroję wtedy, kiedy to trzeba było, która z jednej strony chroniła go przed ciosami przeciwników, ale też miała inne, drugie oblicze, o którym za chwilę. Możemy też Piłata poznać jako męża, który był raczej w tej dziedzinie człowiekiem, w tej sferze człowiekiem wrażliwym i kochającym swoją żonę, skoro na jej list o śnie i treści tego snu dotyczącym skazańca, którego miał sądzić, stara się Jezusa od tej pory w jakiś sposób uwolnić. Jako człowiek, przynajmniej z relacji, którą przed chwilą wysłuchaliśmy, relacji świętego Mateusza, ewangelisty, daje się poznać przy ludzkich odruchach, potrafi się zdziwić i to bardzo, jeśli coś jest inaczej niż by się spodziewał. Zbyt łatwo nie ulega presji, nie daje się zastraszyć, ale z drugiej strony potrafi ulec wtedy, kiedy nie opłaca mu się brnąć zbyt daleko w tym, co sobie zamierzył. Jest sprytny, a przynajmniej stara się takim być. Myślę, że też jest człowiekiem religijnym, oczywiście nie na sposób żydowski, bo nie jest Żydem, jest poganinem, czci swoich rzymskich bogów i Cezara, którego w tym czasie też uważano za Boga. Piłat jako nasze kolejne, drugie lustro, lustro dla naszej wiary, czy mówiąc bardziej precyzyjnie, dla sposobu jej przeżywania. Przypomnę, powiedzieliśmy sobie, że wiarę powinniśmy przeżywać jako taką bardzo osobistą, swoją relację do Pana Boga. Żywy Bóg i żywy człowiek, porównując z tymi relacjami, odniesieniami ludzkimi, tak jak w małżeństwie między mężczyzną i kobietą, między rodzicami a dziećmi, pomiędzy przyjaciółmi, pomiędzy sąsiadami czy w relacjach z ludźmi obcymi, staje przed nami zawsze żywy, realny człowiek z tymi wszystkimi cechami, które posiada. Czasem jest to człowiek przewidywalny w swoich zachowaniach, a czasem zupełnie nieprzewidywalny. Czasem trudno, a czasem łatwo się z nim przebywa. Niekiedy jest to ktoś nam bardzo bliski, a nieraz daleki, zupełnie obcy. Ale niezależnie od sytuacji jest to ktoś naprawdę realny, prawdziwy. Czyli nie jest to jakiś obraz człowieka, ale ktoś z krwi i kości. I co się dzieje wtedy, gdy moja wiara nie jest taką żywą, osobową relacją z Panem Bogiem? Kiedy ten Pan Bóg nie jest taki realny, żywy, tylko jest to jakiś obraz, wyobrażenie o Panu Bogu. Wtedy jest niebezpieczeństwo, że ta moja wiara stanie się takim schematem zachowań, pewnym rytuałem religijnym, swego rodzaju suchym zbiorem coraz bardziej niezrozumiałych zasad, czy mówiąc bardzo dosadnie, bardziej mijaniem się z Panem Bogiem niż spotykaniem się z Nim. Używając dzisiejszej postaci, naszego lustra, ta wiara staje się taką piłatową wiarą. Co to znaczy? Za chwilę, zanim sobie odpowiemy na to pytanie, taka krótka sentencja, być może znana po polsku, a po łacinie brzmi ona lex orandi, lex credendi, tłumacząc dosłownie prawo modlitwy prawem wiary. Czyli mówiąc inaczej, jak się modlę, tak wierzę i odwrotnie. Jak wierzę, jaka jest moja wiara, tak przeżywam swoją modlitwę. Można by powiedzieć, że takim testerem wiary, sprawdzianem może być i jest nasza modlitwa i inne praktyki religijne. Co to znaczy zatem, że ta nasza wiara może być taka piłatowa? Powiedzieliśmy sobie, że jest przedstawicielem prawa, wykonawcą prawa, stróżem prawa. Nasza wiara może być i często się zdarza, że ona jest taka, mamy takie podejście do spraw wiary prawnicze. Nie, że są pewne przepisy, które trzeba przestrzegać, są pewne czynności, które powinniśmy wykonać, jakieś wydarzenia, w których trzeba uczestniczyć, trzeba zaliczyć, a jednocześnie mamy świadomość, że jeżeli jakiś przepis złamiemy, czy czegoś nie wykonamy, to tak naprawdę nic złego się nie stanie, bo to tylko przepis, bo to tylko jakaś reguła, której w tym momencie żeśmy się nie podporządkowali. Dla przykładu jest przepis w przykazaniu kościelnym, żeby raz na rok się spowiadać, no to raz na rok. Po co się wysilać więcej, po co choćby na Boże Narodzenie, czy w jakąś systematyczną, comiesięczną spowiedź. Przykazanie mówi raz na rok, w czasie wielkanocnym do komunii, no to raz na rok. Przepis tak mówi, to się trzeba tego trzymać. Jeżeli prawo mówi, żeby pościć w piątki, no to poszczę w piątki, ale niektórzy zniżają ten poziom i poszczą tylko w pierwsze piątki albo tylko Wielki Piątek, bo myślą, że tak trzeba i że to wystarczy. Jeżeli się mówi narzeczonym, że mają odbyć dwie spowiedzi przedślubne, to się często ograniczają do tego, czasem do jednej, bo sobie zapomnieli o pierwszej, ale nic się nie stało. A przecież mogliby prowadzić życie sakramentalne w ramach przygotowania do ślubu. Pewne czynności, które wykonujemy w ramach takiego schematu czy rytualizmu religijnego. Idzie ksiądz po kolędzie, to go przyjmiemy, kupimy opłatki, poświęcimy koszyczek w Wielką Sobotę, zmówimy rano paciorek, ochrzcimy dziecko, poślemy je do pierwszej komunii, przyjmiemy bierzmowanie, ślub kościelny i mamy na to papiery, czyli zgodnie z przepisami prawa kościelnego jesteśmy w porządku. Tylko rodzi się pytanie, gdzie w tym wszystkim jest obecny żywy Pan Bóg i żywa moja relacja do Pana Boga. Oczywiście to wszystko, o czym powiedziałem, ma wynikać z mojej wiary, z tej żywej relacji z Panem Bogiem, ale nie jest to sedno, czyli istota wiary, czyli spełnienie tego wszystkiego nie gwarantuje mi spotkania się z żywym, prawdziwym Bogiem. Gwarantuje mi, że spełniłem określone wymogi, przepisy, zasady, ale w tym wszystkim może nie być obecny zupełnie Pan Bóg i nie spotkam się z Nim jako z żywym Bogiem. Dlatego odwrócenie tego porządku może w jakiś sposób, mówiąc dosadnie, uśmiercić moją wiarę. Nie? Wepchnąć ją w taki rytm schematów, które może pozwalają mi otrzeć się o Pana Boga, albo przynajmniej o to, co religijne, święte, ale się z tym Panem Bogiem nie spotkać. Wróćmy znowu do Piłata jako żołnierza, jako dowódcy wojskowego, bo on dzisiaj jest naszym lustrem wiary. Piłat nosił zbroję, wiedział, kiedy ją trzeba nosić, przynajmniej wtedy, kiedy walczono na miecze, dzidy i inne tego typu narzędzia, ale ze zbroją jest trochę tak, jak z tym przysłowiowym kijem. Ma dwa końce. Z jednej strony ta zbroja chroni przed ciosami, a przynajmniej je w jakiś sposób amortyzuje. Może niejednokrotnie ocalić życie żołnierza. Ale z drugiej strony zbroja krępuje, ogranicza pewne ruchy. To nie jest dres czy jakiś inny sportowy strój, w którym można wykonywać swobodne ruchy. Warto sobie przypomnieć sytuację z małym, młodym jeszcze wtedy Dawidem, który miał stoczyć walkę z Goliatem i król pożyczył mu swojej zbroi. Nie był w stanie wtedy zrobić nawet kroku, a co dopiero tej zbroi, która rzekomo miała go chronić, walczyć. Nasze schematy zachowań wynikające z wiary, czy może bardziej utożsamiane z nią, mogą być właśnie jak ta rycerska zbroja. Z jednej strony spełniają dobroczynną funkcję, bo mogą nas bronić przed takim duchowym lenistwem, przed zniechęceniem, które przecież się pojawia, przed jakimś zapominalstwem, czy mówiąc ogólnie przed takim brakiem pomysłu na wyrażanie w sposób taki bardziej indywidualny swojej wiary. I jest to ta dobroczynna strona tej zbroi, tego schematu zachowań religijnych, praktyk. Natomiast w jaki sposób ta zbroja może ograniczać naszą swobodę i często poza nią boimy się wyjść, bo co? Bo stracę wiarę, jak nie spełnię określonych obowiązków, zasad, które wydaje mi się, że z wiary wynikają. Czy nie będę miał poczucia, że spełniłem wszystko, co się Panu Bogu należało? Czy może dlatego, że tak mnie wychowali rodzice i tego nie wolno zmienić, bo to rzecz święta? Czy może to jest po prostu niepewny grunt, nieprzewidywalny, tak jak nieprzewidywalny jest Pan Bóg? Czy i takich pytań moglibyśmy postawić wiele. Są jakieś obawy, lęki, które nie pozwalają nam wybić się czy przekroczyć ten schemat pewnych zachowań, jeśli w nie zdarzyło nam się popaść. Lęk, obawa, może wygoda, może też jakieś lenistwo ograniczają człowieka i jego rozwój wiary jako tej właśnie żywej relacji do Pana Boga. Ale można sobie postawić pytanie, co by się stało, jakbym raz na jakiś czas ten schemat zburzył. Na przykład gdybym zmienił swój tekst modlitwy, tego przysłowiowego paciorka i od czasu do czasu pomodlił się albo własnymi słowami, tak jak mi serce dyktuje, albo pomodlić się słowami psalmu, które można znaleźć w Księdze Pisma Świętego. To są natchnione modlitwy, które wyrażają wiele uczuć, wiele emocji, które być może okażą się i nam bliskie w konkretnej sytuacji życiowej. Co by się stało, gdybym sam poczytał Słowo Boże, a nie tylko bezwiednie w czasie sprawowania mszy świętej słuchał, i to niekiedy jednym uchem wpuszczając, a drugim wypuszczając. taka modlitwa byłaby bogatsza, bo nie tylko bym mówił do Pana Boga, ale pozwoliłbym Panu Bogu mówić także do siebie. A co by się stało, gdybym się zdobył na odwagę rozmowy o sprawach wiary? To już nie mówię, żeby gdzieś tam z przyjaciółmi, z ludźmi w pracy, z sąsiadami, tylko ze swoimi w domu, może ze swoimi dziećmi, ze współmałżonkiem. Zamiast plotkować, zamiast każde siedzieć w innym kącie, jedno przed komputerem, drugie przed telewizorem, to może chociaż w niedzielę taki inny schemat zachowań religijnego przeżywania niedzieli. A co by się stało, gdybym na przykład na spowiedzi spowiednikowi postawił pytania o to, czego nie do końca wiem, rozumiem, albo wydaje mi się, ale nie jestem pewien, a nie tylko zaliczał spowiedź, wyznając grzechy i to niekiedy te, które chcę, a nie wszystkie, które wyznać powinienem. Niestety to wymaga odwagi, to nieraz bardzo wielkie odwagi. Dlaczego? Dlatego, że boimy się w tym wszystkim poznać takiego prawdziwego, żywego Pana Boga. Wolimy taki Jego bezpieczny obraz, który albo sami, albo ktoś inny w nas ukształtował. Wolimy nieraz skrupulatnie wypełniać różnego rodzaju te religijne rytuały, niż stanąć oko w oko z żywym Bogiem. Tak jak stajemy oko w oko z żywym człowiekiem, współmałżonkiem, dzieckiem, człowiekiem obcym, który różnie może się wobec mnie zachować i przyjaźnie, i czasem w sposób taki dla mnie przykry, zaskakujący. Piłat, który był przedstawicielem prawa i umiał się nim posługiwać, który był żołnierzem i wiedział, po co służy, do czego służy zbroja, tak naprawdę ostatecznie stchórzył. Dlaczego? Bo chciał zamknąć swoją relację z Chrystusem, którego miał okazję tak blisko spotkać, twarzą w twarz, do schematu prawa, które stosował. I wtedy, kiedy próbował go stosować ściśle i wtedy, kiedy próbował trochę tak podstępnie, żeby tylko pokrzyżować plany swoich przeciwników. Wolał wybrać to, co było dla niego wygodne i od wszystkiego innego, mówiąc dosłownie, umyć ręce. A może gdyby był bardziej wrażliwy, choćby na słowa swojej żony, gdyby był bardziej dociekliwy, a nie tylko zdziwiony postawą skazańca, którego miał przed sobą, że się nie broni, albo gdyby był bardziej konsekwentny w swojej próbie obrony Chrystusa, to być może on, poganin, a nie Żyd, spotkałby prawdziwego Chrystusa, prawdziwego Syna Bożego, którego mógł oglądać twarzą w twarz przed sobą. Spotkałby prawdziwego Boga, nie tylko jakiegoś Żyda, jakiegoś skazańca, czy jakiś kolejny przypadek, jeden z wielu, który musiał jako namiestnik rzymski rozstrzygnąć. I na zakończenie znów zapytajmy siebie o swoją wiarę, na ile jest ona moją żywą relacją z Bogiem. Pierwsze pytanie. Czy przez bezmyślność, lenistwo, może zaniedbanie, moja wiara nie stała się, czy staje się coraz bardziej czymś zimnym, suchym i skostniałym? Drugie pytanie. Czy moje praktyki religijne, sposób podejścia do nich, pomagają mi spotkać się z żywym Bogiem, czy wręcz odwrotnie? Trzecie pytanie. Czy świadomie nie tłumię w sobie, a może także w innych, odruchów religijnej wrażliwości na Boga i na Jego obecność w swoim życiu? Panie Jezu Chryste, tchnij w nasze serca swojego Ducha Świętego. Niech On ożywi naszą relację z Bogiem i skruszy to wszystko, co przeszkadza nam spotkać żywego Boga w naszym życiu, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.